Mam nadzieję, że większość z nas tu obecnych ma gdzieś z tyłu głowy to, o czym mówiliśmy w zeszłym miesiącu i co potem było też na spotkaniach komórek przerabiane, czyli całe wprowadzenie do bestii, ale pewne rzeczy gdzieś tam będą przypomniane w trakcie tej konferencji, którą, jak już doskonale wiecie, chcę poświęcić dwóm grzechom głównym, czy dwóm myślom, jakby powiedział Ewagriusz z Pontu. W tej właśnie nomenklaturze Ewagriusza on rozróżniał na próżną chwałę i pychę. Choć w potocznym rozumieniu zazwyczaj te dwie rzeczy ze sobą zlewamy i pod tą zbiorczą nazwą pycha zazwyczaj o nich myślimy. Ale pokażę, czym jedna i druga rzecz charakteryzuje się i czym się od siebie różni i jak na to można spojrzeć. Ewagriusz z Pontu w takim dziele o praktyce ascetycznej pisze takie słowa. Jeśli by któryś z mnichów chciał przez doświadczenie poznać okrutne demony i nabyć wprawy w rozpoznawaniu ich sztuczek, niech obserwuje myśli. Niech bada uważnie ich wzmaganie się i osłabienie. Ich powiązania, pory, o których się pojawiają, a zarazem, które demony to wszystko sprawiają, które demony sobie towarzyszą, a które za sobą nie postępują. To takie przypomnienie, że dla Ewagriusza z Pontu i potem dla całej tradycji monastycznej, ale nie tylko, mowa o grzechach głównych nie dotyczy grzechów najważniejszych, tylko dotyczy tych grzechów, które mają swoje źródło w naszej głowie. Grzechy główne od głowy. Dlatego też Ewagriusz z Pontu będzie cały czas mówił o logis moi, czyli właśnie o natrętnych myślach, które mają swoje źródło w naszej głowie. I będzie mówił, że one między sobą są w pewnych zależnościach. Jeden z grzechów rodzi kolejny, a niektóre, jak mówi, niekoniecznie za sobą postępują. I trzeba być takim bardzo uważnym w życiu duchowym, zastanawiać się, rozmyślać, jakie są te zależności tych natrętnych myśli, kiedy, jak się pojawiają, w jakich sytuacjach. Bo dla Ewagriusza z Pontu najważniejszą rzeczą w życiu duchowym będzie świadomość, przeżywanie świadomie swojego życia, poznawanie tych mechanizmów. Jeżeli mam z nimi walczyć i jeżeli mam skutecznie z nimi walczyć, to muszę być w ogóle świadomy, że takie procesy zachodzą i muszę umieć rozpoznawać te pokusy, z którymi zły duch do mnie przychodzi, żeby mógł móc we właściwy sposób postawić im opór. I w ogóle dzisiaj przez całą konferencję naszym bohaterem, tym, który będzie nas prowadził, będzie Ewagriusz z Pontu. Ta ikona przedstawia właśnie tego mnicha z IV wieku. Ewagriusz urodził się około 345 roku na terenach obecnej Turcji. On swoje życie to młodzieńcze i początek swojej kariery w kościele wiązał z słynną rodziną i przyjaciółmi Kapadoczykami. Był związany z rodziną Bazylego Wielkiego, a potem, jak tutaj macie na prezentacji, towarzyszył Grzegorzowi z Nazjanzu. Jeżeli macie wśród swoich znajomych absolutnie najważniejsze postacie IV wieku na wschodzie, jakim jest Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, to są, wiecie, takie największe top nazwiska w ogóle w kościele, to można się łatwo domyślić, że sam pretendował do tego, żeby dzięki tym znajomościom coś dla siebie również chapnąć. No i Ewagriusz z Pontu to nie jest taki, wiecie, człowiek, który jest wzorem i przykładem cnót wszelakich. Był wielkim karierowiczem. Korzystał z tych znajomości, ile tylko się dało. Mało tego. Jak już w tej Kapadocji, gdzie sobie tam funkcjonował i potem w stolicy cesarstwa Konstantynopolu, kiedy tam doszedł już do dość takich ważnych funkcji, to wszedł w romans z kobietą, która była w małżeństwie. No wiadomo, jak człowiek wysoko postawiony wszedł w taki romans, no pojawiły się zgrzyty, więc musiał się stamtąd zwijać. No i zwinął się do Jerozolimy. Oczywiście pod takim pretekstem, że to nie tylko, że tam ucieka przed skandalem obyczajowym, tylko, że jedzie się nawrócić. Nie? Gdzie można się nawrócić? No najlepiej pojechać na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. No i zaczął w tej Jerozolimie tam posługiwać. No ale okazało się, że szybko zapomniał, po co tam pojechał. No i w Jerozolimie też ważni ludzie, ważne kontakty, ważne znajomości. Tam też karierę można robić. No i próbował znowu wejść trochę na podobną ścieżkę. No i wtedy doszedł do takiego wniosku, że on nie chce tak żyć. I on chce naprawdę radykalnie zmienić swoje życie i oddać całe serce Panu Bogu. I wtedy wymyśla, bo usłyszał już, że są tacy goście, którzy postanawiają uciec od tego świata, od jego pokus, od wszelkich grzechów na tym świecie i pójść na pustynię. I na tej pustyni zacząć prowadzić życie miszy, które jest oddane medytacji Pisma Świętego, modlitwie i walce właśnie z demonem. On miał takie doświadczenie, że tych demonów jest dużo w jego życiu, więc idzie na tę walkę. No i suma summarum, nagle się okazało na tej pustyni, że żadnych demonów nie zostawił, tylko wszystkie poszły razem z nim. I że nie uciekł ani z Konstantynopola, ani z Jerozolimy, tylko wszystkie te demony są tu, w jego głowie. I do końca swojego życia toczył walkę wewnętrzną i potem zaczął to opisywać. Był pierwszym w historii, który napisał takie podręczniki do życia duchowego, gdzie na doświadczeniu swojej własnej walki, ale także w rozmowach z innymi michami, którzy tam byli, zaczął spisywać to, co zaczęli obserwować. Jak te właśnie złe duchy działają, kiedy atakują, jak one w tej głowie sobie tam żyją, mieszkają, jakie są między nimi zależności. I jest pierwszym, który nam pozostawił właśnie taki trochę podręcznik do życia duchowego, gdzie opisał to swoje własne doświadczenie. Jego biograf zostawia dość dramatyczne świadectwo, mówiące o tym, że tuż przed śmiercią, na chorzu śmierci, stoczył ostatnią taką wielką walkę z taką pokusą, która do niego przyszła od złego ducha i miał ją przegrać. Ostatnie jego słowa przed śmiercią miały być: Bóg mnie opuścił. Więc życie Ewagriusza jest dramatyczne. Nie? To jest takie świadectwo człowieka, który do końca życia walczy, ma takie doświadczenie, że nie da się uciec przed tymi pokusami, tylko cały czas trzeba im gdzieś tam stawiać czoła. Ale równocześnie to nie jest też pesymista. To nie jest człowiek, który mówi, ta walka jest z góry przegrana, nie ma szans. On właśnie opisuje też całą strategię, w jaki sposób mądrze z nimi walczyć, jak je pokonywać, jak przewidywać te działania, te ataki i jak kształtować cnotę. Więc zaraz zresztą zobaczycie, trochę właśnie o Ewagriuszu wam opowiem przez jego teksty. Ale żeby zrozumieć w ogóle to, o czym będę mówił, to najpierw musimy trochę wejść w taką antropologię nie tylko Ewagriusza z Pointu, ale w ogóle w myślenie ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła bardzo lubili taki fragment z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału, gdzie jest mowa o stworzeniu świata i także stworzeniu człowieka, że Bóg stworzył Adama, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Tutaj akurat mamy jedno z najpiękniejszych przedstawień, rzeźba, która znajduje się w katedrze w Chartres. Bardzo lubię to przedstawienie. Jak dokładnie się przyjrzycie, to zobaczycie, że między twarzą Adama a Jezusa nie ma różnicy. Że one są specjalnie tak wyrzeźbione, żeby pokazać właśnie, że człowiek jest obrazem, stworzony na obraz Jezusa, odzwierciedlający ten obraz. No i cała tradycja zastanawiała się, jak interpretować to wyrażenie obraz i podobieństwo. I najczęściej, szczególnie na wschodzie, odpowiadano w ten sposób. Obraz Boży to jest coś, co jest niezbywalne, nieutracalne. Tego się nie da stracić. Zawsze każdy człowiek to będzie miał. Będzie obrazem Boga. Ale podobieństwo to jest rzeczywistość łaski i podobieństwo można utracić przez grzech. I potem można je odzyskać przez łaskę. Ale co to znaczy, że człowiek jest obrazem Boga? No i mówiono przede wszystkim, że ten obraz Boży my nosimy w naszej duszy. Nasza dusza odzwierciedla właśnie ten obraz Boży. No i dlatego też na duszę można popatrzeć z perspektywy jej części. No i tu jest ta antropologia. Będzie mówił w ten sposób, chociażby Ewagriusz, że duszę możemy podzielić na część rozumną i część nierozumną. Część rozumna, nazywana takim greckim słowem nous, ona odzwierciedla tą najszlachetniejszą część naszej tożsamości, osobowości. To jest to sanktuarium obecności Pana Boga w nas. Część rozumna, czyli odpowiadająca za poznawanie. A poznawanie odpowiada za możliwość potem pokochania. Żeby coś móc pokochać, muszę to najpierw poznać. I poznając, mogę to kochać coraz bardziej. No i dlaczego to jest część, która odpowiada obrazowi Boga? No bo zobaczcie, jaki jest Bóg, w którego wierzymy. Ten Bóg we swoim wewnętrznym życiu Trójcy Świętej ma akt zrodzenia Syna. W tym akcie zrodzenia Syna mówimy, że to jest akt intelektualny, bo Syn jest Słowem. Więc ta część rozumna naszej duszy odpowiada Bożemu Słowu, drugiej osobie Trójcy Świętej. A druga część nierozumna, ona inaczej nazywana może być częścią wolitywną, to jest ta część, która odpowiada za chcenie, za decyzję, za wolę i tym samym za właśnie kochanie. I ona odpowiada drugiemu pochodzeniu, które jest w Bogu, jakim jest pochodzenie, tchnięcie Ducha Świętego, Ducha, który jest Duchem Miłości. Więc dlatego nasza dusza jest obrazem Boga, bo odpowiada Słowu i Duchowi, który jest miłością, poznaniu i kochaniu. No i ta część nierozumna dzieli się na część pożądliwą i część popędliwą. My mamy problem trochę z tymi słowami, bo nam się i pożądliwość, i popędliwość źle kojarzy. Przyznam się, to zawsze kojarzy z seksualnością i z niczym innym. Natomiast generalnie chodzi o to, że część pożądliwa to jest ta, która jest, odpowiada za chcenie, że ja coś chcę. A część popędliwa to jest ta, która ma umiejętność powiedzenia nie. Czyli, że ja są rzeczy, których chcę i są rzeczy, których nie chcę. I mamy w sobie taką zdolność, że jak coś poznam, rozumiem, to potem mogę albo za tym pójść i chcieć tego, albo mogę powiedzieć, że tego nie chcę. No i oczywiście chodzi o to, że ja mam rozpoznać to, co jest dobre, no i potem częścią porządliwą naszej duszy wybrać to dobro, no a to, co rozpoznaję jako zło, częścią popędliwą duszy odrzucić. Taki proces rozpoznawania. To jest super ważne z tego powodu, żeby całą tą antropologię zrozumieć. Do tego będziemy wracać, bo Ewagriusz mówi tak. Każda z tych części duszy jest atakowana przez inną pokusę. I każdy z grzechów głównych odpowiada za inną część duszy. Część pożądliwą atakują obżarstwo, nieczystość i chciwość, bo one wykorzystują ten mechanizm mojego chcenia. Bo ja chcę zjeść, bo ja mam właśnie wtedy tę pożądliwość w wymiarze seksualnym. Bo ja chcę jakiejś rzeczy. Część popędliwa odpowiada, tak jakby jest atakowana przez te trzy bestie. Smutek, gniew i acedię. Bo wtedy, kiedy mówię nie, to często w moim życiu się pojawia smutek, że coś straciłem. Pojawia się gniew, bo mi coś odebrano. I pojawia się acedia, czyli takie przeświadczenie, że już nie mam na nic ochoty. Nic już dobrego w moim życiu się nie wydarzy. No a za część rozumną, czyli tę najszlachetniejszą nus, odpowiadają dwa ostatnie demony, dwie ostatnie bestie, czyli próżna chwała i pycha. One uderzają w część rozumną naszej duszy. No i jak pamiętacie, u Ewagriusza z pointu kolejność tych bestii jest wymieniana tak, że on wychodzi od tych najbardziej cielesnych, dochodząc do tych najbardziej właśnie duchowych, w tym wypadku racjonalnych. Nie? To próżna chwała i pycha jest na samym końcu tego procesu. I Ewagriusz będzie mówił tak. Najpierw zły duch zaczyna od tych najbardziej cielesnych, a potem dociera do nas z tymi najbardziej duchowymi. W średniowiecznej tradycji, tutaj chociażby mamy tego Henryka z Ostii z XIII wieku, który stworzył, tak i ułożył te grzechy główne. W ogóle zobaczcie, że już jest wtedy ich 7, a nie 8. Czyli właśnie połączył w superbie próżną chwałę i pychę. No i stworzył tę wspólną nazwę na wszystkie grzechy główne, czyli właśnie saligię. I on odwrócił kolejność, mówiąc, że to pycha jest pierwsza, jako korzeń wszelkiego zła. Że ona nie jest na samym końcu całego procesu, tylko każdy grzech, nie? Ma swój początek w pysze. Więc zawsze zaczyna się od tej części rozumnej, a potem dochodzi do niższej. Doświadczenie życiowe jest takie, że raz jest tak, raz jest tak. I akurat w tej kwestii myślę, że możemy trochę popolemizować i z Ewagriuszem, i z Henrykiem z Ostii, mówiąc, że raz uderza w nas, poczynając od pychy, raz uderza zły duch, poczynają do tego, co najbardziej właśnie zmysłowe. No to takie ładne przedstawienie wszystkich grzechów głównych, wszystkich bestii w jednej personifikacji. I zacznijmy sobie od próżnej chwały. Ewagriusz pisze o niej w ten sposób. Myśl o próżnej chwale jest bardzo subtelna i łatwo powstaje u ludzi prawych. Chce rozgłaszać ich zmagania i ugania się ze sławą u ludzi. Łudzi, stawiając przed oczami wychodzące z krzykiem demony i uzdrowioną kobietę i tłum dotykający szat mnicha. Przepowiada mu także w niedługim czasie godność kapłańską oraz ustawia przed drzwiami tych, którzy go szukają. A jeśli nie będzie chciał iść, więzak go powlokł i wyniósłszy go tak na wyżyny przez próżne nadzieje, demon ten odlatuje, zostawiając kuszenie demonowi pychy lub demonowi smutku, który podsuwa myśli przeciwstawne owym nadziejom. A zdarza się nawet, że przekazuje demonowi nierządu, tego, który jeszcze niedawno był świętym kapłanem pojmanym w więzy. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę, że Ewagriusz Pontu pisze dla mnichów o mnichach. Czyli stąd te pokusy dotyczą życia kapłańskiego i ta próżna chwała dotyczy takiej kariery kościelnej. On pisze o swoim własnym doświadczeniu. Ale można tam sobie podstawić, co tam w ogóle będziecie chcieli. Generalnie zobaczcie, jaki jest mechanizm. On mówi tak. Próżna chwała to jest taki sposób myślenia, w którym twoją głowę zaczynają wypełniać myśli o tym, kim mógłbyś zacząć być. I w tym wypadku, on mówi, nie? Podsuwa takiemu mnichowi takie wyobrażenia, że będzie wyrzucał złe duchy, że będzie uzdrawiał, że zostanie właśnie kapłanem, bo nie wszyscy mnisi byli kapłanami, to nie było oczywiste, i że będzie właśnie kimś ważnym w tej wspólnocie kościoła. Że tłumy będą biły do jego drzwi, bo będzie takim abba, z którym każdy będzie chciał porozmawiać i będzie chciał posłuchać go. I jak już sobie to wszystko wyobrazi, jak już będzie miał te wszystkie nadzieje na całą tę karierę, którą zrobi, na te uzdrowienia, które będzie realizował i na ten tłum ludzi, który będzie go tam, właśnie nie weźmie go w więzy, w znaczeniu, że po prostu nawet jak on powie nie, ja to taki mały, skromny mnich, to oni go porwą, ten tłum go weźmie po prostu, żeby go wyciągnąć stamtąd. I jak już to wszystko sobie wyobrazi, i nie tylko wyobrazi, jak już w jego umyśle zrodzi się nadzieja, że on taki właśnie będzie, to wtedy demon go zostawi samego. Z niczym. A jak go zostawi w doświadczeniu samotności, to zrodzi się w jego sercu smutek, rozczarowania. Bo demon ten odlatuje. Zostawi go demonowi smutku albo pychy, albo nawet nieczystości. Jako formę rekompensaty smutku, który przeżywam. Bo okaże się, że ani nie dokonuje cudów, ani go nie wyświęcili na tego kapłana, ani nie było tłumu ludzi pod drzwiami. Jest sam. Rozgoryczony nadziejami, które się zrodziły w jego sercu, które się nie ziściły i będzie szukał formy poradzenia sobie, jakiejś rekompensaty, żeby mu się zrobiło trochę lepiej. I sięgnie po nieczystość ten, który jeszcze niedawno był świętym kapłanem. I no, ten tekst jest bardzo taki mocny, nie? I bardzo pokazujący brutalne konsekwencje, ale zobaczcie, jak on się zaczyna. Że łatwo powstaje u ludzi prawych. To jest pokusa, która uderza w ludzi bardzo szlachetnych, bardzo prawych, żyjących ewangelicznie, bardzo gorliwych, zaangażowanych, chcących i uderza w bardzo szlachetną część właśnie, która w nas jest. To, że Pan Bóg w nas wlał takie pragnienie czynienia dobra. Zobaczcie, on nie marzy o zrobieniu złych rzeczy. Jakie on ma wyobrażenia? Czynić cuda, wyrzucać złe duchy. On ma bardzo piękne pragnienia. Dlaczego on chce, żeby te tłumy były pod drzwiami? Żeby im głosić Słowo Boże? Po co będzie kapłan, by sprawować mszę i rozgrzeszać? są najpiękniejsze i szlachetne pragnienia. I na takich pragnieniach może zagrać zły duch. Cała rzecz jest właśnie w tym, że to jest poróżna chwała. To jest bardzo ważne, żeby usłyszeć, że problemem nie jest chwała, którą ten człowiek otrzymuje, tylko próżna chwała, fałszywa chwała, taka, która nie istnieje. Bo może tak być, że ten mnich naprawdę jest tak gorliwym, że tłum ludzi czeka na rozmowę z nim. Może tak być, że on ma taką wiarę, że modli się i są cuda. Może tak być, że on zostanie wyświęcony nie tylko na prezbitera, ale nawet biskupa. I odbierze chwałę, która będzie prawdziwa. To nie jest nic złego. Złem próżnej chwały i pokusą jest to, że ona jest fałszywa. Że to jest chełpienie się czymś, co nie istnieje. Życie marzeniami i iluzjami. Właśnie niebezpieczeństwo też i jakby perfidia tego działania złego ducha jest w tym, że w wypadku tych wcześniejszych grzechów, o których jeszcze będziemy sobie mówić właśnie później, ale tych, które dotyczą tej sfery właśnie bardziej pożądliwej, wolitywnej, tam jeden z lekarstw jest właśnie, jak o tym już mówiliśmy sobie w miesiącu, posiadanie marzeń. Właśnie wtedy, kiedy uderza w twoją cielesność, w twoją zmysłowość zły duch, to musisz mieć w sobie właśnie takie pragnienia, chęci, wyobrażenia, że może być inaczej, że możesz to zmienić. I jak wchodzisz w to, to okazuje się, że on może wtedy twoje pragnienia, marzenia i w tobie bardzo szlachetne idee zamienić w próżną chwałę, którą cię będzie kusił do upadku. I zobaczcie, że demon właśnie kusi do tego, co dobre, tylko największy problem polega na tym, że zaczynasz chcieć dobra, którego nikt ci nie powierzył do robienia. To jest przepiękne u Ewagriusza z Pointu. On mówi, że cały problem tego mnicha jest w tym, że on zaczyna marnować dziesiątki godzin swojego czasu na myśleniu o tych rzeczach, które mógłby zrobić, tylko nikt go o to nie prosi. Są bardzo szlachetne rzeczy. Tylko nie dla niego. Że on powinien zająć się tym, co należy do mnicha. Nikt nie jest po to, żeby dokonywać cudów. Nikt nie jest po to, żeby zostać kapłanem. Nikt nie jest po to, żeby tłumy waliły oknami i drzwiami. Po to poszedł na pustynię, żeby tam nikogo nie było, ani żeby tam były tłumy. Cała rzecz jest w tym, że gdyby robił to, co do niego należy, to efektem ubocznym mogłoby być dokonywanie cudów. Tłum ludzi, który tam przychodzi, żeby posłuchać tego doświadczenia, to mogłoby się wydarzyć. Ale nie po to jest mnichem, żeby się to wydarzyło. Czujecie tą różnicę? Największy problem jest w tym, że przestajesz robić swoją własną robotę. To, co po prostu do ciebie należy, co zostało ci powierzone. A zaczynasz żyć tymi wyobrażeniami. Dałem specjalny tutaj obrazek z filmu Adwokat Diabła. Jak ktoś nie oglądał, to polecam, aczkolwiek mówię od razu, to jest mocny film. Niektórzy długo się zbierają po oglądaniu tego filmu, więc to weźcie pod uwagę, że niekoniecznie każdy musi go oglądać, bo jest naprawdę mocny. I dużo tych obrazów i scen potem może wykorzystać zły duch do tego, żeby to zostało w naszej głowie. W każdym razie przywołuję ten film, dlatego że ten główny bohater, który jest prawnikiem, przez cały film jest kuszony rozmaitymi rzeczami. Władzą, pieniędzmi, nieczystością, luksusowym życiem. A całe to kuszenie złego ducha dokonuje się w ten sposób, że on ma w sumieniu dokonać takiej decyzji, tam dotyczy to sprawy sądowej, że on może albo jako prawnik, wiedząc, że to nie jest prawdą, ale że sprawa jest wygrana. On ma absolutną pewność, że sprawa jest wygrana, ale wie, że to nie jest prawdą. I może za tym pójść. Albo przegrać pierwszy raz w życiu sprawę, dlatego że pójdzie za prawdą. I jakby całe to kuszenie, które dalej się wydarza, jakby my tą w filmie mamy pokazane, jakby wchodzimy w jego głowę, nie? I jakby to kuszenie się dzieje na poziomie głowy. Co będzie miał, jak zrezygnuje z prawdy, ale pójdzie za wygraną sprawę, jakie mu się otworzą perspektywy. I on, słuchajcie, na koniec filmu, przepraszam, ten spoiler straszny, ale to jest ważne, co chcę powiedzieć. Na koniec filmu dokonuje wyboru moralnego słusznego. Idzie za prawdą. Odrzuca wszystkie pokusy. I w ostatniej scenie ten bohater, Al Pacino, który gra diabła w filmie, na koniec do niego wychodzi na korytarzu, w tym właśnie miejscu, gdzie w tym sądzie, tak go bierze po przyjacielsku, mówi: dokonałeś dobrego wyboru. Poszedłeś za prawdą, bardzo szlachetne. Mówi: no, takim jestem człowiekiem. I wtedy ten diabeł mówi tak jakby do widzu już tylko. Jak już nic nie działa, to mam jeszcze jedną rzecz na koniec. Super. Próżną chwałę. Na tym polega jej perfidia. Że może na koniec wykorzystać najbardziej szlachetną część twojej duszy, żeby cię pogrążyć. I ta próżna chwała ma dwa oblicza. Jedno oblicze, jak to w ogóle w sobie rozpoznawać, jak się łapać, nie? Na tym, że właśnie jestem atakowany próżną chwałą. Pierwsze oblicze można wrzucić do takiego worka, co o mnie powiedzą. To jest, wiecie, ciągłe rozpamiętywanie, zastanawianie się, czy ja mogę to zrobić, bo co o mnie powiedzą, jak ja to zrobię. Albo w ogóle zastanawianie się, co o mnie ludzie myślą, co o mnie mówią. Czy ja mogę ubrać to, co chcę ubrać, bo ciekawe, co powie ta, jak ona zobaczy, co ja to założyłam. Albo co oni, moi koledzy, powiedzą o mnie z tego powodu, że mam właśnie tę dziewczynę, a, i tak dalej. Każdy argument może stać się pretekstem do tego, żeby zacząć żyć wyobraźnią, nie tylko kształtować swoją opinię o sobie, swoją własną wartość tym, co ludzie o mnie myślą albo mówią, tylko w ogóle zacząć ograniczać swoje wybory, decyzje, projektując, co oni o mnie powiedzieli. Często jest to tylko na poziomie wirtualnym. To znaczy, ja nie mam zielonego pojęcia, co o mnie mówią. Ale mi się wydaje, ja sobie sam mówię, co ktoś o mnie mówi. Gdybyśmy tylko na chwilę się zastanowili, jak często ludziom się wydaje, że my o nich myślimy, a my naprawdę o nich nie myślimy. I dokładnie tak samo jest z nami. To znaczy, w tych wszystkich sytuacjach, w których mi się wydaje, że oni o mnie myślą, to naprawdę o tobie nie myślą, bo mają dużo ciekawsze rzeczy do myślenia niż o tobie. Ale mi się wydaje, że oni o mnie myślą, a oni o mnie mówią. Czasami się coś mówią, nie? To też czasami zdarza. Ale generalnie znacznie rzadziej niż nam się wydaje. Czasami jest tak, że ja wręcz tej opinii o sobie zaczynam szukać, żebrać. Pytam innych, co oni o mnie mówią. Dopytuję. Albo im podpowiadam, co powinni o mnie powiedzieć. Ja czasami nawet jak zrobimy coś dobrego, to już tak bardzo chcemy usłyszeć, że oni tak dobrze o nas myślą, że już sobie sami powiem: nie, prawda, że fajna ta konferencja, nie? Początek, ale dobra. I co macie powiedzieć, no? Potem wyjdziecie, to powiecie, co, nie? Ja potem będę siedział i mówię: ciekawe, no? Podobała się, nie? Jak co, jak było? I można zacząć żyć tymi wyobrażeniami, najpierw ich trochę poszukać, wyżebrać troszkę. Myślę, że dzisiaj takim światem, w którym bardzo mocno próbujemy stworzyć swoją często drugą osobowość i zaczynamy szukać tam właśnie tych lajków, które próbujemy wyżebrać, to jest może być świat wirtualny. Szatan zaczyna uderzać w nowe środki techniczne, które się pojawiły, i zaczynamy tworzyć swoją wirtualną osobowość w świecie Facebooka, Instagrama, TikToka. Tam możemy być inni, niż jesteśmy naprawdę. Nie? Ostatecznie oczywiście prowadzi to do tego, że mijamy się z rzeczywistością o nas, no i prowadzi to do braku akceptacji swojego życia i siebie samego. Zawsze rodzi to głęboką frustrację. Druga grupa, czy drugie oblicze tej próżnej chwały, to jest właśnie nastawienie na własny sukces. Mierzymy naszą własną wartość jakimś sukcesem, który osiągnęliśmy. Nie? To jest inny sposób, możemy powiedzieć, że po prostu wszystko się kręci koło nas, wszystko próbujemy sprowadzić do nas, wszystko jest jakoś związane z naszym interesem i moja wartość jest mierzona właśnie moim własnym sukcesem. To nie muszą być hiperspektakularne rzeczy. Naprawdę większość z nas nie myśli o, nie wiem, jakiejś nieprawdopodobnej karierze muzycznej. Nie myśli o tym, że, nie wiem, będzie genialnym sportowcem. Choć tak może być. Czasami można mieć dwie lewe nogi, dwie lewe ręce, ale mieć tak bardzo odjechaną właśnie swoje myślenie o sobie, że można żyć zupełnie innym światem, nie? Wyobrażeń i poświęcać godziny czasu na przeżywanie drugiej rzeczywistości. Ale wiecie, czasami to się objawia w takich znacznie mniejszych rzeczach. Na przykład to się objawia w tym, że mieliście jakąś trudną rozmowę z kimś, no i w tej rozmowie ta druga osoba wam tak pojechała. Nie? Tak, że wam poszło w pień. Wracacie do domu i przez kolejnych kilka godzin myślicie o tej sytuacji, o tej rozmowie i odtwarzacie ją jeszcze raz z nowymi dialogami, w których to wy jesteście tymi, co mają tę ciętą ripostę, której wam brakło w czasie rzeczywistej rozmowy. I tak mu powiedziałem, tak mu w ogóle, jeszcze potem potraficie opowiedzieć to innym ludziom, że ta rozmowa się odbyła z tymi cienkimi ripostami, które 3 godziny później wymyśliliście. Inni mają wyobrażenie, że ta rozmowa miała trochę inny przebieg i w ogóle generalnie to ja ją rozegrałem na własną korzyść. A nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. To działo się tylko na poziomie mojej głowy. Nie, ostatecznie prowadzi to do takiego przeświadczenia, że ja wszystko w swoim życiu zawdzięczam sobie, więc przestaję doceniać tych, którzy coś mi w życiu dali, którym coś w życiu zawdzięczam. Przestaję widzieć moich rodziców, przestaję widzieć mój dom, z którego wyszedłem, przestaję widzieć szkołę, nauczycieli, studia, już pasterstwo. Już nie mówiąc oczywiście o tym, przestaję ostatecznie widzieć w horyzoncie mojego życia Pana Boga, do którego mam wszystko. Mogę liczyć tylko na siebie. Ja jestem tym, który wszystko musi zrobić sam. To w naturalny sposób prowadzi do rozbicia wspólnoty, do takiego doświadczenia bycia bardzo samotnym człowiekiem. Jeżeli tylko na siebie mogę liczyć i wszyscy inni są albo źli, albo gorsi, albo beznadziejni, albo mi nie pomagają, albo nie doceniają tego, kim jestem, to prowadzi w bardzo szybkim czasie do pozostania bardzo samotnym. Bo wydaje mi się, że nikomu tak naprawdę na mnie nie zależy. I słuchajcie, to jest miejsce, w którym wchodzi pycha. Że czarny ściąg gorzej wygląda tutaj. Na komputerze całkiem spoko. To już następny raz nie będzie czarnej ściągi. Słuchajcie, Ewangelusz pisze o pysze w ten sposób. Pycha jest obrzękiem duszy wypełnionym ropą. Jeśli dojrzeje, pęknie i sprawi wielki odór. Błyskawica na niebie zapowiada huk grzmotu, a obecność próżności zwiastuje pychę. Na wielką wysokość wznosi się dusza pysznego, a stamtąd on sam strąca siebie w otchłań. Kamień oderwany od skalistej góry spada z gwałtownym rozpędem, a kto się odłączył od Boga, szybko doznaje upadku. Na pychę choruje ten, kto sam odstąpił od Boga i własnej sile przypisuje dobre uczynki. Jak ten, kto wpadł w pajęczynę, osunął się i runął w dół, tak samo upada ten, kto pokłada ufność we własnej sile. To jest taki tekst, który prowadzi nas, żeby przejść od próżnej chwały do pychy i jednocześnie pokazuje, jaka jest różnica. Pycha będzie dla Ewagiusza takim kulminacją, nie? Takim najcięższym, największym działem, jakim atakuje szatan, prowadzi do największego upadku. Ale jak już się pojawiła próżna chwała, mówi, bardzo bliska droga do pychy. Jak już próżna chwała się gdzieś zagościła w twoim myśleniu, to jest taki właśnie grzmot, który mówi, nie? To jest błyskawica. To już burza jest bardzo blisko. No i o samej pysze mówi w ten sposób. Demon pychy jest sprawcą najgłębszego upadku duszy. Namawia bowiem mnicha, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi, mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego rzekomej wielkości. Towarzyszy temu demonowi gniew i smutek i najgorsze zło, duchowy obłęd, szał i oglądanie tłumu demonów w powietrzu. Najgłębszy upadek duszy. Ale zobaczcie, on nie rozumie pychy w znaczeniu takiego wywyższania się, bycia człowiekiem, który jest taki zadufany, podnosi nos wysoko, ma, jak się mówi, nos wysoko zadarty. Nie, to jest wszystko w próżnej chwale. Tam są te postawy. Pycha jest związana z relacją człowieka z Bogiem. To jest ten moment, w którym wszelkie dobro, te wszelkie sukcesy mojego życia, wszystko, co w życiu osiągam, zaczyna być oderwane od Pana Boga. Zaczynam w sobie samym widzieć źródło wszelkiego dobra, wszelkiego sukcesu, które się w moim życiu wydarza. I dlatego też będzie mówiła tradycja mnisza, że pycha to jest przedsionek piekła. Czyli takiej rzeczywistości, w której nie ma Boga, bo zostaje z niej usunięty, bo nie ma tam dla niego miejsca. Można powiedzieć, że pycha polega na tym, że albo moje grzechy, albo moja wielkość zaczynają być takim murem między mną a Panem Bogiem, którego Pan Bóg nie może pokonać, bo my Mu na to nie pozwalamy. Budujemy taki mur i mówimy, nie chcę, żebyś przekraczał ten mur. Bo mogą to być albo grzechy, albo to może być wielkość. Bo ja mogę albo właśnie pokładać taką ufność w sobie, że wszystko, co się w moim życiu dobre wydarzyło, to jest moja własna zasługa i Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Albo mogę uważać, że całe nieszczęście mojego życia, cały mój grzech, całe zło, moje upadki, że ja jestem tak zły i tak beznadziejny, że Bóg nie może mnie kochać. Że Bóg nie może mi tego wybaczyć. Że Bóg na pewno nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Dlatego może być tak zwana pycha z nadmiaru albo pycha z niedomiaru. Nie? To znaczy mogę być albo tak zadufany w sobie, to znaczy mam tak właśnie przysłonięte oczy swoimi sukcesami, że przestaję widzieć Boga. Albo mogę być tak pogrążony w rozpaczy mojego grzechu i zła, że one mi również przysłaniają oczy na to, kim jest Bóg. No i summa summarum, nie, prowadzi to do tego, że najbardziej klasyczną definicją pychy jest nieprawda o mnie i o Bogu. Człowiek pyszny to jest taki, który nie zna prawdy o mnie i o Bogu. Nie wiem, jaka jest miara albo mojej wielkości, albo mojego zła i nie umiem adekwatnie na nią popatrzeć, ani też nie wiem, kim jest Bóg jako źródło dobra w moim życiu, albo jako miłosierny, który mi każdy grzech chce wybaczyć. Ja takie przekonanie, że Bóg mnie nie kocha, że się mną nie interesuje. Właśnie w tym uderza zły duch, w pysze, że robi wszystko, aby podważyć naszą wiedzę o nas samych i o Bogu. Nie? To jest to pytanie, kojarzycie scenę kuszenia Jezusa na pustyni. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się zaczyna każde kuszenie. Zanim on mu oferuje konkretną rzecz, to stawia pytanie. Jeśli jesteś Synem Bożym, może nie jesteś. Czy możesz być Synem Bożym i być głodny 40 dni i nie mieć nic do jedzenia? Nie, Syn Boży nie jest kimś, kto jest głodny. To jest Ojciec? Co za patologia? Ojciec, który 40 dni swojemu dziecku nie daje nic jeść i wyrzuca go na pustynię, żeby głodował. Ojciec? Zasiać wątpliwość, kim jest Bóg. Pokazać Boga jako gorszego, jako złego, jako naszego przeciwnika, jako kogoś, kto chce nam na złość, kto nas nie kocha, kto nas osądza, kto nas potępia, kto robi wszystko przeciwko nam. To się zaczyna, ta odwieczna pogłoska zaczyna się w raju. Czy to prawda, że Bóg wam zabronił zrywać z wszelkich drzew tego ogrodu? No nie z wszelkich, ale amen, praktycznie zabronił. Gdyby nas kochał, to by nam pozwolił z wszystkich. Tam się zaczyna to myślenie. A potem ta odwieczna pogłoska ciągle jest wlewana w nasze myślenie. Ona ostatecznie prowadzi to do tego, jedno i drugie, to znaczy zarówno ta taka wizja frustrująca mojego zła, albo moja wielkość, jedno i drugie prowadzi mnie do takiego przekonania, że to ja jestem sam architektem swojego własnego życia i swojej przyszłości. Ja jestem tym, który kreuje siebie. Nie mam co liczyć na Boga, muszę wziąć sprawy w swoje własne ręce. To ja zasiadam przy tej konsoli sterowania światem. To ja jestem ostatecznie Bogiem. Grzech pychy prowadzi właśnie do takiego przeświadczenia, że to ja jestem Bogiem. To ode mnie wszystko zależy. Nie, i oczywiście bardzo szybko okazuje się, że jak przyjmujesz rolę Pana Boga w swoim własnym życiu i w życiu innych ludzi, to wszystko zaczyna się sypać, bo ani Bogiem nie jestem, ani się nie znam na tej robocie. Więc mam tylko wyobrażenia o tym, co będę w stanie zrobić, ale te wyobrażenia bardzo szybko zaczynają się sypać. No i wtedy z jednej strony, jak jestem Bogiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym mógł robić, co mi się tylko podoba, więc zaczynam sięgać po kolejne grzechy. Właśnie dlatego pycha jest w początku wszelkiego innego zła, wszelkich innych grzechów, bo wszystko ode mnie zależy. Mogę robić, co chcę. Więc mogę sięgać po wszystkie inne rzeczy. A równocześnie właśnie dlatego, że mi się wszystko rozsypuje, że w tym moim byciu Bogiem okazuje się, że cały ten świat nie działa tak, jak miał działać, to mi szatan podpowiada, a bo widzisz, bo musisz teraz sięgnąć po to, albo po to, albo po to, albo po to. I podpowiada mi kolejne grzechy jako rozwiązania, jako narzędzia do kierowania tym swoim własnym światem, wpakując mnie coraz głębiej w zło i grzech. I jak usuwam Boga z horyzontu swojego życia, to równocześnie też usuwam innych ludzi z horyzontu swojego życia. No i dlatego mówię wam, już kończy się wszystko głębokim smutkiem i desperacją, czyli beznadzieją. Dlatego, że mam pogardę wobec Boga, pogardę wobec innych ludzi, pogardę wobec siebie samego. Inni ludzie nie uznają mojej wielkości, więc nim pogardzam. Bóg jest tym, który mi nie pomaga, więc nim pogardzam. Ja sam jestem beznadziejny i nie ma dla mnie ratunku. I słuchajcie, dlatego też nazywamy pychę grzechem diabelskim, no bo to jest jego grzech. To jest jedyny grzech, który popełnił z grzechów głównych. Diabeł. Nie wiem, czy kiedykolwiek sobie o tym myśleliście. Augustyn pisze w Państwie Bożym tak. Niewątpliwie nie można zarzucić diabłu rozpusty i pijaństwa lub innych tego rodzaju niegodziwych postępów, sprowadzających się do rozkoszy cielesnych, choć on ta właśnie skrycie doradza takie grzechy i podżega do nich. Niemniej jest on w najwyższym stopniu pyszny i zazdrosny. On nie popełnił grzechów cielesnych, on do nich kusi, ale nie miał ciała do tego popełnić. On nie zgrzeszył nieczystością, nie zgrzeszył gniewem, nie zgrzeszył obżarstwem, on zgrzeszył pychą. To jest przedstawienie Lucyfera. Lucyfer, który był najpiękniejszym z aniołów. Cały był światłem. Światło w Biblii zawsze oznacza piękno Boga. I cały problem polegał na tym, że Lucyfer zawłaszczył sobie to piękno dla siebie samego. Wyniósł się ponad Boga, myśląc, że on sam jest źródłem tego piękna. Jego światło i piękno miało służyć przede wszystkim do oddania Bogu chwały, ale także do tego, żeby inni, widząc to piękno, mogli Boga uczcić. A on pozostawił to tylko dla siebie. Nie chciał się tym pięknem i tym światłem dzielić z innymi. On sam stanął na drodze swojej własnej szczęśliwości, bo odciął się od Boga jako swojego Stwórcy, jako swojego Pana, jako dawcy tego piękna. Tomasz Akwinu napisał takie zdanie, ono jest bardzo mocne. On sam sobie wystarczył i był dla siebie niebem, które okazało się piekłem samotności i pogardy dla innych. Jak był przekonany, że jego własne ja jest niebem, to wtedy okazało się, że został tam absolutnie sam. Bo piekło to jest samotność, pogarda dla wszystkich innych. To, że są takie wyobrażenia, że w piekle będziemy z innymi i będziemy w piekle właśnie, nie, pod przewodnictwem diabła. Nie, on nie chce mieć żadnej relacji z tobą. Jesteś nikim dla niego. Nie jest zainteresowany relacją z kimkolwiek. On jest niezdolny do relacji. Mówią ojcowie Kościoła, on jest bez twarzy. Bo twarz oznacza zawsze spotkanie z kimś. On nie chce się z nikim spotykać. Nie? To jest bardzo mocne, że właśnie wtedy, kiedy on wszystko zaczął widzieć opacznie, to jest nie, takie słowo invidere, źle patrzeć nie w złą stronę, czy w odwrotny sposób, bo wszystko, co miał dostrzegać jako dar od Boga, zaczął widzieć w odwrotny sposób. Innych ludzi, czy innych aniołów najpierw, a potem człowieka miał odkrywać jako dar dla siebie, zaczął widzieć jako swoich przeciwników i wrogów. Tam się zaczyna zazdrość. Zazdrość to jest właśnie inwidia. Złe patrzenie, odwrotne patrzenie. Patrzenie na opak. Nie? Spychy rodzi się zazdrość. No i teraz słuchajcie, na koniec, bo to na razie było tak bardzo pesymistycznie, nie? Ale na koniec Ewa już nas zostawia na szczęście z lekarstwami. I mówi tak. Umysł błądzący pokrzepiają. Czytanie duchowe, czuwanie i modlitwa. Rozpaloną pożądliwość gasi post, trudy i odsunięcie się od świata. Zburzoną popędliwość uspokaja zaśpiewanie psalmów, cierpliwość i miłosierdzie. Wszystko to musi mieć swój czas i miarę. To bowiem, co nie zna właściwego czasu ani miary, trwa krótko, a to, co krótkotrwałe, przynosi więcej szkody niż pożytku. Tu mam oczywiście lekarstwo na wszystko. Nas na razie interesuje pierwsze zdanie. Umysł błądzący. Nie? Nus. Tam, jak nasz nus jest atakowany przez bestie próżnej chwały i pychy, to co jest lekarstwem? Czytanie duchowe, czuwanie i modlitwa. Ale we właściwym czasie, we właściwej mierze i nie krótko. Bo jak krótkotrwałe, to przynosi więcej szkody niż pożytku. Czyli o co tu chodzi? On mówi tak. Jak będziesz stosował te lekarstwa na zasadzie, dzisiaj postanawiam, że przeczytam sobie fragment Pisma Świętego. Nic ci to nie pomoże. Jak to będzie trwało dzisiaj? Jak twoje postanowienia związane z walką z pychą będą trwałe tak, jak twoje postanowienia odchudzania się, nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Najważniejsza jest wytrwałość, wierność. To musi być aplikowane nieustannie. I o co chodzi z tym czytaniem duchowym, czuwaniem i modlitwą? Po pierwsze, dla nas to może być dziwne, ale on mówi, te wszystkie trzy rzeczy można wrzucić u Ewagriusza do worka teologia. On mówi, na pychę i próżną chwałę najlepsza jest teologia. Nie chodzi o to, żeby zapisać się na Uniwersytet Papieski na studia teologiczne, choć bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo serdecznie. Natomiast teologia dla nichów i dla tego świata greckiego oznacza poznawanie Boga. I nie tylko studia mają służyć temu poznaniu, ale studium też temu pomaga. Nie? Ewagriusz powie, teolog to ten, który się modli, a ten, który się modli, już jest teologiem. Myślę, że lepiej by było oddać to słowem właśnie kontemplacja. Ale znów raz niebezpieczeństwo polega na tym, że my mamy takie przeświadczenie, że kontemplacja to jest taki najwyższy level życia duchowego, dostępny tylko dla bardzo nielicznych. No i to w ogóle tak strasznie trudno tam wejść, na ten szczyt kontemplacji. Jak zobaczycie za chwilę, już kontemplacja wcale nie jest żadnym jakimś, nie wiadomo, high levelem. To jest normalna sprawa. No, generalnie najlepszym lekarstwem na próżną chwałę i pychę jest nawiązanie bardzo głębokiego kontaktu z rzeczywistością. Bóg jest rzeczywistością. Jego istnienie jest rzeczywistością. Największą, najbardziej rzeczywistą rzeczywistością, jaka tylko w rzeczywistości może być. Dla mnichów i dla w ogóle całej tradycji greckiej to no Bóg jest rzeczywistością, a wszystko inne jest troszkę bardziej pozorne w stosunku do Niego. Jakby Boga się nie udowadnia, nie? W Grecji. To jest po prostu oczywiste, że On jest. Że On jest. I na przykład święta Katarzyna ze Sieny, to jest bardzo piękne. Ona, jak ma dialogi z Jezusem w tych swoich doświadczeniach mistycznych, to Jezus bardzo często do niej mówi tak. Mówi do ciebie ten, który jest, do tej, której nie ma. Znaczy, On jest bardziej niż my jesteśmy. Bo On jest fundamentem rzeczywistości. Więc dlatego lekarstwem na grzech, które dotyczą naszego rozumu, to jest poznawanie to, jaki jest Bóg. I równocześnie poznawanie świata. Poznawanie rzeczywistości. Poznawanie nie samego, innych ludzi. im mam większy kontakt z prawdziwym światem, im bardziej schodzę na ziemię z tych moich wszystkich wyobrażeń i fantazjowania i marzeń, tym bardziej mam szansę na walkę ze złym duchem. I on mówi, cała ta teologia właśnie służy schodzeniu na ziemię. To jest bardzo ciekawe. Mówi, teologia służy schodzeniu na ziemię. Ja mówię, nie wiem, czy ona nas roznosi. Nie? Oczywiście, w pewnym znaczeniu tak. Ale równocześnie dobra teologia, dobra modlitwa to jest taka, która nas nie odrywa, tylko daje nam zakotwiczenie w rzeczywistości. No i te trzy rzeczy. Czytanie duchowe, czuwanie i modlitwa. Przez czytanie duchowe rozumie się studium teologii, coś, co on nazywa takim ładnym słowem anagnozis. Anagnozis. Co to znaczy? Właśnie ana to znaczy do góry, nie? Kierunek do góry, a gnoza to jest poznanie. Czyli dla niego to czytanie duchowe to jest wszelka lektura, która pozwala ci poznawać to, co dotyczy właśnie tego świata, nie? U góry niebiańskiego, czyli poznanie Pana Boga. Przede wszystkim my byśmy powiedzieli, że to chodzi o lekcję divina. Tylko, że nie lekcja divina w znaczeniu jednej konkretnej metody czytania Pisma Świętego, bo oni trochę inaczej czytali mnisi. Po pierwsze dlatego, że prawie nikt z nich nie miał manuskryptów Pisma Świętego. Mieliśmy spotkanie z panem Michałem Wielkim, pamiętacie, ile kosztował manuskrypt. Nie było ich stać, oni nie mieli rękopisów. Oni uczyli się fragmentów Pisma Świętego na pamięć. I czytanie polegało na przeczytaniu jednego zdania. Nie, że czytali całą perykopę, albo sobie wzięli trzy rozdziały na medytacji. Nie, jedno zdanie. I to było lekcją. A potem było medytacją. To nie było to, że oni się zastanawiali, wyobrażali, co tam się dzieje. Medytacją polegało na powtórzeniu parę tysięcy razy tego zdania. Powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie. Oni będą używać takiego obrazu. Chodziło o to, żeby wchłonąć ten tekst, tak jak gąbka chłonie wodę. A potem było oracją, to znaczy rodziła się w tobie modlitwa, ta, którą wypowiadałeś ustami. A kontemplacją? To był ten moment, kiedy mówiłeś czaj. Nie było wzniesienie się jakieś tam mistyczne i doświadczenie nie wiadomo czego. To był ten moment, w którym mówisz, okej, ja już rozumiem. Rozumiem, co Bóg do mnie mówi tym fragmentem, rozumiem, co mówi o sobie tym fragmentem, rozumiem, co mówi o mnie tym fragmentem. Ja po prostu mam ten moment, poznałem. Tak wchłonąłem ten tekst. I to bez względu na to, czy czytali Pismo Święte, czy czytali innych mnichów, to wszystko będzie lekcją divina. Więc całe studium, czytanie dobrych książek, oglądnięcie wartościowej rzeczy, oczywiście czytanie Pisma Świętego, ale czytanie właśnie też teologii, to jest lekarstwo na pychę. Dlaczego? Poznajesz, jaki jest Bóg. Jak 5000 razy usłyszysz, Bóg cię kocha, to będziesz mógł wtedy pokonać to zdanie, którym szeptem przychodzi szatan i mówi, Bóg cię nie kocha. Tylko musisz 5000 razy to przeczytać, usłyszeć, żeby w to naprawdę uwierzyć. Trzeba to tyle razy powtórzyć. Czuwanie to jest, mówiąc najprościej, zarwanie nocy, ale nie na oglądanie Netflixa, tylko na dedykowanie tego czasu Panu Bogu. Czyli pewna forma wyrzeczenia, utrudzenia, kiedy mówię, Panie Boże, chcę o Tobie rozmyślać, chcę Tobie ten czas dedykować, chcę przeżyć jakieś utrudzenie, rezygnację dla Ciebie. No a modlitwa to będzie właśnie ta kontemplacja w znaczeniu wpatrywania się w Pana Boga. Oni to robili przy pomocy ikony. Brali ikonę i patrzyli w ikonę. Na czym polega modlitwa ikoną? Tak jak modlitwa Słowem Bożym dla nich polega na 5000 razy powtórzeniu tego tekstu, to modlitwa ikoną polega na tym, że siedzisz i gapisz. Aż w końcu zobaczysz, że ten obraz odzwierciedla ciebie. I uwierzysz w to, że jesteś obrazem Boga. Tylko trzeba spędzić godziny czasu, żeby się w ten archetyp wpatrywać. Żeby uwierzyć w to, kim jesteś. No oczywiście inne lekarstwa. Święty Benedykt mówi, nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. Liturgia nam pomaga, bo rodzi w nas Przede wszystkim dziękczynienie, zależność od innych. Widzę, jak jestem obdarowany. Nie mogę przeżyć liturgii eucharystycznej, jak nie mam powodu do dziękczynienia. A jak mam powody do dziękczynienia, to widzę, że nie jestem sam. Widzę, że wcale nie jest tak, że wszyscy mnie opuścili, że w moim życiu jest tylko beznadzieja, że jest tylko zło. Jak uczę się dostrzegać dobro i motywy do dziękczynienia. To, co już mówiłem, wytrwałość. To, co krótkotrwałe, przynosi więcej szkody niż pożytku. Jak będziesz sobie zaczynał, a że zacznę czytać Pismo Święte, no ale raz, to nie bierz się do tego. W ogóle lepiej się nie brać. Wytrwałość. No i rozeznawanie, diakryzis, to chodziło o to, że Ewagriusz mówi, z pychą musisz walczyć przy pomocy ojca albo matki duchowej. To znaczy, musisz mieć kogoś, przed kim otworzysz swoje serce i powiesz mu o swoich myślach. Bo sam jesteś nieobiektywny dla siebie. Potrzebujesz drugiego, którego musisz usłyszeć. Bo on będzie dla ciebie takim filtrem tego, co myślisz i co mówisz. No i słuchajcie, na sam koniec. Słowo pokora nam się będzie kojarzyło często z czymś negatywnym. Trochę jest tak, że sam termin humilis pochodzi od humus, od ziemi. To, co pokorne, to jest blisko ziemi, ale też będzie potem znaczyło tyle, co niski, mały, nisko położony, niskiego stanu, lichy, nic nieznaczący, podrzędny. Więc będzie nam się wydawało, że właśnie bardzo często pokora jest taką cnotą, a tak naprawdę co ta cnota, która sprawia, że jesteśmy nic nieznaczący, mali, nic nie warci. Natomiast ten termin pod wpływem chrześcijaństwa zaczyna być rozumiany pozytywnie. Właśnie jako cnota, jako pokora. W jakim znaczeniu? Właśnie przeciwstawnym do tego, w czym jest pycha. Grzegorz z Nazianzu, wspomniany przyjaciel Ewagriusza, pisze tak. Co za dziwna tajemnica otacza mnie jako człowieka. Jestem równocześnie mały i wielki, bez znaczenia i wspaniały, śmiertelny i nieśmiertelny, ziemski i niebieski. Jedno w powiązaniu ze światem, drugie z Bogiem. Jedno według ciała, drugie wedle ducha. Muszę być pogrzebany z Chrystusem zmartwychwstać, z Nim współdziedziczyć, stać się Synem Boga, samym Bogiem. To jest prawda o mnie. Prawdą o mnie jest i moja nędza, i moja wielkość. I to, że jestem prochem ziemi, i że jestem Synem Boga. I moim przeznaczeniem jest przebóstwienie. Prawdą o mnie jest i to, co jest moją wadą, i to, co jest moją cnotą. I mój grzech, i życie w łasce. I porażki, i zwycięstwa. I wielkość, i małość. W tym obrazie, o którym już mówiłem, zobaczcie, że Jezus nie pogrąża, nie wciska w ziemię tego Adama. On go z ziemi podnosi. To, że jesteśmy z prochu, to, że jesteśmy z ziemi, wcale nie oznacza, że jesteśmy wtłamszeni w nią. Wręcz przeciwnie. Tam dopiero otwiera się horyzont naszej wielkości. Nie, możemy mieć właśnie takie złe wyobrażenia, fałszywe wyobrażenia o pokorze. Taką pokorność w znaczeniu, jak mówi przysłowie, pokorne ciele, dwie matki z siebie. Pokorny teren to nie ma własnego zdania, ani zasad, kto unika odpowiedzialności, boi się samodzielnie myśleć, za wszelką cenę próbuje się dostosować do oczekiwań innych. To nie jest pokora. Nieśmiałość. Nie? Pokorę mylimy z nieśmiałością i niekompetencją. Ten, kto nie jest pewny swoich umiejętności, wiedzy, komunikatywności, chowa się za maską nieśmiałości. I właśnie to jest taka pseudopokora. Albo taki narcyzm odwrócony. Nie? Pokorę często mylimy z takim brakiem pewności siebie i nieznajomością swojej wartości. Gdzie ludzie często właśnie przez to żebranie szukają dowartościowania. Kiedy mówią, nic nie potrafię, ja jestem beznadziejny, do niczego, mam wiele w ręce, jestem taki nędzny, nic nie jestem w stanie zrobić. A jak ktoś mi mówi, faktycznie masz wiele w ręce, to mówię, no nie, absolutnie, przepraszam, sorry. I oburza cię to wewnętrznie. Ale jak ktoś cię poprosił o pomoc, to zawsze, no, ja się nie wiem, do kogoś innego trzeba poprosić, naprawdę, ja nie potrafię. Ja to nazywam syndromem pani domu. Syndrom pani domu polega na tym, że ilekroć jestem zaproszony do kogoś na jedzenie, jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby jakaś kobieta powiedziała, proszę księdza, to jest najlepsza rzecz, którą ja robię, to jest dla księdza, zawsze genialnie wychodzi, dzisiaj też wyszło, prawie zawsze, no prawie zawsze, proszę księdza, no nie wiem, jakoś tak normalnie wychodzi, dzisiaj jakoś tak nie wyszło, tak chciałem, takie dobre, no i co ja mam robić, nie? Ja muszę wtedy, nawet jak nie wyszło, to przecież nie powiem, no faktycznie nie wyszło. Muszę, nie lubię pani, co nigdy jeszcze w życiu nie jadłem takiego sernika. Wczoraj też mówiłem, że nic nigdy w życiu nie jadłem, ale ten to w ogóle. No niby było takie upokorzenie, nie? Czyli pokora. A tak naprawdę było postawienie siebie w centrum. Niech mnie połechta, niech powie, jaki on jest dobry. To też nie jest pokora. Żeby nie mylić. Przeczytam wam, wybrałem właśnie, żeby powiedzieć o pokorze, 5 takich myśli z książki ojca Krzysztofa Pałysa, Hebel. I to będzie odpowiedź, to będzie na sam koniec. Pokora to umiejętność dostrzeżenia dobra w człowieku, który jest dla nas krzyżem i powiedzenie mu o tym. Pokora to poznanie siebie, odkrycie prawdy o dobrych i złych cechach. Pokora to publiczne przyznanie się do winy i powiedzenie, tak, popełniłem błąd, a po kropce zakończyć. Pokora to nie sklejanie się ani z pochwałą, ani z krytyką. Ludzkie opinie są tak nieobliczalne i zmienne, że budowanie na tym to stawianie wieżowca na piasku. Pokora to przyjmowanie tego, co nas spotyka ze spokojem. Pokora to nie zastanawiać się nad tym, czy ludzie są z nami, ale czy Bóg jest z nami. Najpodstępniejszym demonem jest ambicja bycia zachwycającym pod każdym względem. Od wieków zły duch działa tak samo. Pragnie przekonać człowieka, że jest on absolutnie niezastąpiony, ważniejszy niż inni, najwspanialszy ze wszystkich, że właśnie jemu należy się więcej. I co więcej, powinien to wciąż na nowo i na nowo udowodnić, aż do zadręczenia innych oraz siebie samego. Jak mówi słowackie przysłowie, które ostatnio miałem okazję usłyszeć, że cmentarz jest pełen ludzi niezastąpionych. Zobaczcie, co jest wspólnym mianownikiem tych wszystkich tekstów. Pokora to jest zgoda na rzeczywistość i życie rzeczywistością. To jest wyjście ze swojej fantazji, marzeń, wyobrażeń o sobie, a poznanie, kim jestem. To jest zgoda na przyznanie się do swojej wielkości i swojej małości. Kiedy ktoś mnie słusznie gani, to przyjmuję to i mówię, przepraszam, nie ma żadnego ale. To jest super trudne, ale to jest pokora. Kiedy mnie ktoś słusznie chwali, to jest powiedzenie dziękuję. Bo słusznie zostałem pochwalony. I nie muszę mówić, nie, to było, nie należy mi się. Tak, jak słusznie, to słusznie. I wielkość, i małość, i potęga, i słabość. Prawda o sobie. I w końcu prawda o Bogu. To ostatni slajd. Święty Franciszek w XIX napomnieniu mówi tak. Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy. Ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. Człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. Być pokornym to znać właśnie to spojrzenie Boga. Wiedzieć, kim jestem w Jego oczach i zgodzić się na to. Bardzo wam dziękuję.